Niezwykłe jest to połączenie pierwszego czytania z Ewangelią. Filip, który wyrusza ewangelizować Samarię, może to uczynić tylko dlatego, że spełniła się obietnica Chrystusa z ostatniej wieczerzy, że pośle do apostołów, pośle do uczniów Ducha, Ducha Prawdy. Tego Ducha, który będzie pocieszycielem, tego Ducha, który wprowadzi pokój, tego Ducha, który wypełni ich poczucie pustki, bezsensu i samotności. Przez to, że ten Duch został do nich posłany, oni doświadczają miłosierdzia, doświadczają zmiany w swoim życiu. Dla apostołów bardzo konkretnym doświadczeniem posłania Ducha był dzień zmartwychwstania Chrystusa. Ewangelista Jan mówią, że siedzieli wtedy zamknięci w wieczerniku z obawy przed Żydami, ale używa tam takiego greckiego słowa phobos. Oni byli w fobii, to był paniczny lęk. Oni panicznie się bali, że skoro Chrystus został zabity, to teraz ich będą mordować. I dlatego zamykają się za tymi drzwiami wieczernika. Pewnie wielu z nich jest rozczarowanych samym sobą. Oni mają poczucie, że zdradzili swojego mistrza, że zawiedli. Chyba najbardziej z nich wszystkich Piotr zmaga się z samym sobą. Dla wielu z nich to było takie doświadczenie bez sensu, utraty nadziei, marzeń. Skoro Chrystus umarł, to wszystko straciło sens. Już nie warto żyć, nie warto o nic walczyć. Co robić dalej? I właśnie do takich uczniów przychodzi zmartwychwstały Chrystus, który ich pozdrawia słowami: pokój wam. I tchnął wtedy na nich Ducha Świętego dla odpuszczenia grzechów. I wszystko się zaczyna w nich zmieniać. W tym jednym momencie tchnięcia Ducha. Po pierwsze, ten Duch doprowadza ich do całej prawdy o swoim życiu. To Duch przekonuje ich o ich grzechu, słabości. Duch pozwala im spojrzeć na siebie w całej prawdzie, dostrzegając to, co w nich dobre i piękne, ale równocześnie dostrzegając ich grzech i słabość. Przyznać się do tego. Ale równocześnie to jest Duch, który od razu czyni w nich pokój. Zabiera ich lęk. Oni zaraz potem wychodzą z tego wieczernika i zaczynają głosić Ewangelię tym ludziom, których panicznie się bali. Mają doświadczenie miłosierdzia. Wypełnieni pokojem. Ich lęk jest zabrany. I dokładnie to, co się wydarzyło tamtego dnia w wieczerniku, dzieje się za każdym razem, kiedy klękamy do konfesjonału. Dokładnie ten Duch jest nam wtedy dany dla odpuszczenia grzechów, dla wprowadzenia pokoju w nasze serce, dla zabrania naszego lęku. Dlatego też, ilekroć kapłan wypowiada słowa rozgrzeszenia, równocześnie czyni gest wyciągniętej dłoni. Taki gest, który zawsze w tradycji Kościoła oznaczał przyjście Ducha Świętego. Dokładnie tak samo jak w Eucharystii, kiedy przyzywamy Ducha Świętego, żeby przemienił dary chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, wtedy też kapłani trzymają wyciągnięte w taki sposób dłonie. A ten gest oznacza miłość Ojca. Tak jak Ojciec trzyma swoje nowonarodzone dziecko i delikatnie podtrzymuje jego główkę takim gestem, to tak Bóg Ojciec przytula nas, swoje dzieci w konfesjonale, co symbolizuje ta ręka wyciągnięta przez kapłana. Bóg przytula Duchem Świętym swoją miłością. To jest tak intensywna miłość, że jest osobą. To jest miłość tak konkretna, tak bezpośrednia, czuła i bliska, że jest nam dana osoba Ducha dla doświadczenia tej miłości Ojca do nas. I kiedy uczniowie doświadczają takiej miłości, kiedy oni w tym dniu zmartwychwstania tak konkretnie doświadczyli przytulenia przez Boga, to wtedy w ich życiu zmienia się wszystko. I tu zaczyna się historia z pierwszego czytania, z Dziejów Apostolskich. Historia ewangelizowania Samarii. Bo to wcale nie jest takie oczywiste, że uczniowie mają iść do Samarii i głosić Ewangelię. Wręcz przeciwnie. Dla Żydów to jest szokujący tekst. Jest to początek 8 rozdziału Dziejów Apostolskich. Na koniec 7 rozdziału czytamy opis śmierci męczeńskiej Szczepana. Szczepan jest zamordowany i zaczyna się wielkie prześladowanie Kościoła w Jerozolimie. Kościół się rozproszył, zaczynają uczniowie Chrystusa uciekać, rozchodzić się i Filip przychodzi do Samarii i tam zaczyna głosić Ewangelię. Ale to naprawdę było ostatnie miejsce, do jakiego można było pójść głosić Ewangelię. Każde inne miejsce na świecie byłoby lepsze, tylko nie Samaria. Dlatego, że Żydzi nienawidzili Samarytan. Do tego stopnia ich nienawidzili, że kiedy tylko Samarytanin wypił wodę z kubka, to Żyd tego kubka nie mógł dotknąć. Żyd nie mógł zamienić słowa z Samarytaninem. Nie mógł z nim porozmawiać. Kiedy Żyd przechodził koło Samarytanina, miał opuścić głowę, żeby ich oczy się nie spotkały. I do Samarytan Filip ma iść głosić miłosierdzie. Ma im mówić o tym, że Chrystus ich kocha i że są braćmi. Ma do nich mówić: bracia. Co się musi wydarzyć w życiu Filipa, żeby on był gotowy to zrobić? Żeby on mógł pójść do tych Samarytan? Mało tego, ta misja tak naprawdę z góry była skazana na porażkę. Dlatego, że oni mieli doświadczenie porażki, jaką poniósł Chrystus, kiedy poszedł do miasteczek samarytańskich. Bo w Ewangelii Łukasza jest taki opis, gdzie Chrystus chce wejść i zatrzymać się w miasteczku samarytańskim i wyrzucili go stamtąd. Nie przyjęli go. To skoro Chrystusa wyrzucili, to uczniów Chrystusa przyjmą? Mogliby uczniowie, mógłby Filip powiedzieć: no bez sensu, po co marnować czas? Wyrzucili mojego mistrza, to ja nie będę tracił na nich czasu, pójdę gdzie indziej. Ale Filip już jest innym człowiekiem, kiedy przyjął chrzest, kiedy stał się diakonem Kościoła. Idzie, głosi Ewangelię, jak słyszeliśmy, tłumy słuchały go z uwagą i skupieniem. Tysiące ludzi przyjmowało chrzest. I wtedy okazuje się, że jeszcze nie został im dany Duch Święty. I trzeba posłać po apostołów, żeby przyszli i nałożyli ręce na nich. No i tu dopiero Pan Bóg ma poczucie humoru. Dlatego, że spośród wszystkich apostołów posyła Piotra i Jana. A Jan to już naprawdę był ostatnim z 12, który mógł tam pójść. Dlatego, że wtedy, kiedy Chrystusa nie przyjęto w Samarii, to Jan podchodzi do Jezusa i mówi mu: Panie Jezu, pozwól mi, a ja powiem słowo i zstąpi ogień z nieba i pochłonie Samarytan. Jezus mu oczywiście na to nie pozwolił. Mało tego, nadał mu wtedy przydomek syn gromu. Bo w jego sercu była taka nienawiść, taki gniew wobec Samarytan, że jedyne, czego pragnął Jan, to żeby ich ogień z nieba pochłonął. Żeby grom z jasnego nieba na nich stąpił. I ten człowiek, który pałał taką nienawiścią i gniewem do Samarytan, na pierwszą swoją misję zostaje posłany do Samarytan. Głosić im Ewangelię. Mówić im o tym, że Bóg ich kocha. Że jesteśmy braćmi. Trzeba mieć poczucie humoru, żeby takiego człowieka tam wysłać. Tylko pomyślcie, co się musiało wydarzyć w życiu Jana. Jaka transformacja musiała się dokonać w nim. Jaka przemiana mocą ducha, żeby on był gotowy na swoich największych wrogów patrzeć jak na swoich umiłowanych braci. żeby w ogóle mu takie słowo przeszło przez usta. I dokładnie to samo może się dziać w naszych sercach i dzieje się przez Ducha w sakramencie pokuty i pojednania. Bo może macie takie doświadczenie, że i w was jest taki gniew, taka złość, jakiś brak cierpliwości wobec najbliższych. Że kochacie swoją żonę, czy kochacie swojego męża z całego serca, a równocześnie, kiedy przychodzi do rozmowy, to niewiele trzeba i cierpliwość szybciutko się kończy. I każda wasza rozmowa kończy się podniesionym tonem, kłótnią i smutkiem. A może doświadczacie braku takiej cierpliwości, jakiejś takiej złości wobec swoich dzieci. Też niewiele trzeba i nagle was puszczają nerwy, gniew. I powiecie coś, czego oczywiście 5 minut później bardzo żałujecie. Ale potem to tak trudno naprawić, bo się wymsknie. A może macie po prostu takie doświadczenie, że od wielu, wielu lat przychodzicie z tymi samymi grzechami do spowiedzi, jakby się nic nie zmieniało. Że jak 15 lat temu została przygotowana karteczka z grzechami, to z tą samą pożółką karteczką i dzisiaj mógłbym pójść do spowiedzi. Bo nic się tam nie zmieniło. Jeżeli macie takie doświadczenie, to jest to pytanie o Ducha. Czy doświadczyliście Ducha, który wprowadza pokój, który doprowadza do prawdy, który przemienia serce? Bo tak naprawdę ta dzisiejsza liturgia słowa to jest pytanie do nas o naszą spowiedź. O to, jak do niej naprawdę podchodzimy. Po pierwsze, jest to pytanie o regularność tej spowiedzi. Jak często i jak regularnie się spowiadasz? Co 2 tygodnie? Co miesiąc? Raz na pół roku, na święta? Może raz na rok? Jeżeli spowiedź nie będzie regularna, jeżeli nie będzie przynajmniej raz w miesiącu, nie ma szans poprawić się. Nie ma szans mieć doświadczenie wyjścia z grzechu. Nie ma szans, żeby te grzechy, które wyznajecie od wielu lat, zniknęły z tych karteczek. Tylko regularna spowiedź, minimum raz w miesiącu, to jest taki czas, który proponuje Kościół. Daje gwarancję poprawy, zmiany życia. I po prostu nie ma się co oszukiwać, trzeba sobie to jasno powiedzieć. Jeżeli nie ma regularnej spowiedzi, nie będzie nawrócenia i zmiany życia i poprawy. Po prostu będzie takie życie z Panem Bogiem. No takie po prostu. A jak chcesz mieć bliskość relacji z Nim? Chcesz mieć doświadczenie Jego mocy i działania? Doświadczenie tego, że On jest silniejszy od Twojego grzechu i Cię wyzwala, to potrzeba regularnej spowiedzi. I nie da się inaczej tego zrobić. Po drugie, to jest pytanie o nasz rachunek sumienia. Bo mam takie przeświadczenie, że coraz częściej do konfesjonału podchodzą osoby, które rachunku sumienia nie zrobiły albo wcale, albo tak na szybko. Poświęcasz przynajmniej pół godziny na rachunek sumienia. Klękniesz do modlitwy, poprosisz Ducha Świętego, żeby Ci objawił prawdę o Twoich grzechach, słabościach. Żeby Ci objawił prawdę o Tobie. Czy na rachunku sumienia pytasz o przyczynę swoich grzechów? Bo tu nie chodzi tylko o to, żeby powiedzieć, zrobiłem to, to, to i to. To są skutki najczęściej. Przyczyna zazwyczaj jest znacznie głębiej. Czy na spowiedzi wyznajesz, że się pokłóciłaś, czy pokłóciłeś z małżonkiem? Ale pytanie jest nie o to, dlaczego. Znaczy, nie, pytanie nie jest o to, czy się pokłóciłeś, tylko dlaczego się pokłóciłeś? Skąd w tobie taka złość? Dlaczego w tobie nie ma cierpliwości? Po to jest rachunek sumienia, żeby takie pytania sobie postawić. A mam takie wrażenie, że często wygląda to na tej zasadzie, że a ksiądz siedzi w konfesjonale, to podejdę. Dobrze, że podchodzisz. Tylko jak szczerze się wyspowiadać, jeżeli nie było rachunku sumienia? Jeżeli chcesz wzrastać, jeżeli chcesz faktycznie się zmieniać, to trzeba się do spowiedzi przygotować. A po trzecie, to może pytanie i zaproszenie do stałego spowiednictwa, do tego, żeby mieć jednego księdza, u którego się spowiada. Dlatego, że to gwarantuje pewien rozwój, możliwość tego rozwoju w życiu duchowym. Że ksiądz, który mnie po jakimś czasie już kojarzy, pamięta moją historię, wie, z czym walczę, w czym jest problem, pomaga mi tak naprawdę doszukiwać się właśnie powodów moich grzechów, szukać ich przyczyn. Znacznie obiektywniej na mnie patrzy. Nie sposób komuś doradzić po jednym wyznaniu grzechów. Co ksiądz może wiedzieć na temat was, waszego życia, waszej walki z grzechem, jeżeli zostanie mu wymienionych kilka grzechów i tyle? Jeżeli ci zależy na takim rozwoju, wzrastaniu, byciu bliżej Pana Boga, to pomyśl o tym, żeby znaleźć sobie księdza, poprosić go o taką stałą spowiedź, regularnie się z nim na spowiedź umawiać. Wtedy może być więcej czasu na tą spowiedź. A może po prostu raz na jakiś czas potrzebujesz dłuższej spowiedzi. Potrzebujesz też o coś zapytać księdza. Naprawdę jesteśmy dla was. Nasz czas należy do was. Nie mam swojego czasu. Mój czas jest moich parafian. Nie bójcie się, nie miejcie jakichś oporów. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, pytania, jeżeli w waszym sercu pojawiają się jakieś rozbieżności, wątpliwości, macie wątpliwość, czy coś jest grzechem, czy nie, macie wątpliwość co do słuszności pewnych rzeczy, jakiegoś rozeznania osądu, nie ma sensu tego trzymać w sobie. Lepiej przyjść, zapytać. Poprosić. Można poprosić o modlitwę. Nie musicie się tego bać. Jeżeli wam zależy, jeżeli chcecie mieć doświadczenie takie jak ja, że z syna gromu stał się tym, który głosił miłosierdzie Samarytanom. I owszem, spełniło się to jego pragnienie. Pragnął, żeby pochłonął ich ogień, ale na początku to był ogień gniewu i nienawiści. A ostatecznie poszedł tam, żeby pochłonął ich ogień Ducha Świętego, ogień miłości, ogień przebaczenia i ogień pokoju. Jeżeli chcecie mieć takie doświadczenie w swoim sercu, to trzeba pomyśleć o regularnej spowiedzi, dobrym rachunku sumienia i może o stałym spowiednictwie. I takich spowiedzi, pełnych doświadczenia pokoju, miłosierdzia, sobie i wam z serca życzę. Amen.